Święty Alfons Maria de Liguori. Przygotowanie do śmierci. Rozmyślanie 28. Udręki potępionego. Robak ich nie umiera. Punkt pierwszy. Przez tego robaka, co nie umiera, komentuje święty Tomasz, należy rozumieć wyrzuty sumienia, które będą potępionego w piekle wiecznie dręczyć. Liczne będą zgryzoty, którymi sumienie będzie kąsać serca odrzuconych, ale spośród nich najdotkliwsze będą trzy myśli. O tym, jak błaha była przyczyna ich potępienia, o tym, jak niewiele było trzeba, by się zbawić i w końcu o tym, jak wielkie dobro stracili. Pierwszą zatem zgryzotą potępieńca będzie myśl, dla jakiej drobnostki się zgubił. Biblia mówi, że gdy Ezaw spożył tę potrawę z soczewicy, dla której odstąpił swoje pierworodztwo, z boleści i udręki z powodu poniesionej straty podniósł głośny, pełen goryczy lament. O, jakże lamentować i narzekać będzie potępiony, uświadamiając sobie, że dla niewielu chwilowych i zatrutych przyjemności utracił wieczne królestwo rozkoszy i skazał się na wieki na doznawanie nieustannego umierania. Podniesie lament bardziej pełen goryczy niż płacz Jonatana, gdy jego ojciec Saul skazał go na śmierć za zjedzenie odrobiny miodu. Skosztowałem trochę miodu, a oto umieram. O Boże, jakąż męką dla potępionego będzie uświadomienie sobie przyczyny własnego potępienia. Już teraz całe nasze przeszłe życie, oglądane z dystansu, wydaje się nam tylko snem, chwilką. Czymże więc będzie dla przebywającego w piekle te 50 czy 60 lat życia przeżytego tu na ziemi, gdy znajdzie się w otchłani wieczności, w której nawet po setkach i milionach lat będzie widział, że ta wieczność dopiero się zaczyna? Ale co ja tu mówię o 50 latach życia? Przecież to nie było 50 lat radości. Czy grzesznik, żyjąc bez Boga, może nieustannie czerpać radość ze swoich grzechów? Ile trwa przyjemność grzechu? Kilka chwil. A cały pozostały czas życia w Bożej niełasce to czas cierpień i utrapień. Czym zatem wydadzą się biednemu potępieńcowi te krótkie chwile przyjemności? A zwłaszcza czym wyda mu się ten jeden ostatni grzech, który najbardziej przyczynił się do jego potępienia? Zawoła wtedy: tak więc dla tej nędznej zwierzęcej przyjemności, która trwała tylko chwilkę, a ledwie jej użyłem, przemknęła jak wiatr, mam płonąć w tym ogniu, w rozpaczy i opuszczeniu przez wszystkich, dopóki Bóg będzie Bogiem, czyli przez całą wieczność? Modlitwa. Panie, oświeć mnie, bym poznał niesprawiedliwość, której się dopuściłem, znieważając Cię i karę wieczną, na jaką przez to zasłużyłem. Mój Boże, czuję wielki ból z powodu tych zniewag, ale zarazem ten ból mnie pociesza. Gdybyś mnie wtrącił do piekła, jak na to zasłużyłem, to piekłem tego piekła byłaby udręka myśli, dla jakiej błahostki się potępiłem. Ale teraz ona, powtarzam, pociesza mnie, bo daje mi odwagę liczenia na Twoje przebaczenie. Przecież obiecałeś przebaczenie temu, kto żałuje. Tak, mój Panie, boleję nad tym, że Ci ubliżałem i poddaję się temu słodkiemu bólowi. Więcej, proszę Cię, abyś go jeszcze nasilił i zachował aż do mojej śmierci, tak bym zawsze opłakiwał gorzko wyrządzone Ci przykrości. Mój Jezu, daruj mi, O mój Odkupicielu, który dla okazania mi litości nie miałeś jej dla siebie, skazując się na okrutną śmierć dla uchronienia mnie od piekła, zmiłuj się nade mną. Spraw, by ta udręka z powodu obrażania Ciebie była we mnie stale obecna, rozpalając mnie całego miłością ku Tobie, który tak bardzo mnie ukochałeś i z taką cierpliwością mnie znosiłeś, a teraz zamiast mnie karać, napełniasz mnie światłem i łaską. Dziękuję Ci za to, mój Jezu, i kocham Cię. Kocham Cię bardziej niż samego siebie. Kocham Cię z całego serca. Ty nie potrafisz wzgardzić tym, kto Cię kocha. Otóż właśnie ja Cię kocham, więc nie odtrącaj mnie od swego oblicza. Zachowaj mnie w swojej łasce i nie dopuść, bym Cię jeszcze kiedykolwiek utracił. Maryjo, moja Matko, przyjmij mnie za swego sługę i zwiąż mnie z Jezusem Chrystusem, Twoim Synem. Proś Go, by mi przebaczył i by mnie obdarzył swoją miłością i łaską wytrwałości aż do śmierci. Punkt drugi. Święty Tomasz twierdzi, że główną katuszą potępionych będzie zrozumienie, iż potępili się dla nic niewartej drobnostki i że równie łatwo mogliby, gdyby chcieli, osiągnąć chwałę nieba. Będą boleć głównie nad tym, że potępili się dla niczego, a tak łatwo mogli zdobyć życie wieczne. Drugą więc udręką sumienia będzie dla nich myśl, jak niewiele wystarczyło zrobić, by się zbawić. To właśnie oznajmił świętemu Hubertowi pewien potępieniec, objawiając się mu. Nieszczęśnik powie sobie wtedy: gdybym się umartwił i nie patrzył na to czy tamto, gdybym przezwyciężył wzgląd na opinię innych, gdybym unikał tej okazji, tego kompana, tego towarzystwa, nie byłbym się potępił. Gdybym się spowiadał co tydzień, należał do jakiejś grupy religijnej, gdybym codziennie czytał jakąś książkę duchową, gdybym się polecał Jezusowi Chrystusowi i Maryi, nie upadłbym. Tyle razy postanawiałem sobie to czynić, ale tych postanowień nie dotrzymywałem, albo też, ledwie zacząwszy je wypełniać, porzucałem je i dlatego jestem zgubiony. Ból tej dręczącej myśli będą jeszcze powiększać wspomnienia dobrych przykładów, jakie mu dawali jego przyjaciele i koledzy, a także darów, jakich Bóg mu użyczył dla zbawienia. A były to dary naturalne, jak na przykład dobre zdrowie, majętności, zdolności, jakimi go Pan obdarzył, by ich dobrze używał i dzięki temu się uświęcił. Dalej, były to dary łaski, liczne oświecenia, natchnienia, wezwania, tak wiele lat podarowanych dla odpokutowania uczynionego zła. I zobaczy, że w tym opłakanym stanie, w jakim się znalazł, nie będzie już czasu na pokutę. Usłyszy anioła Pańskiego wołającego i przysięgającego: anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, poprzysiągł przez żyjącego na wieki wieków, że czasu już więcej nie będzie. O, jakże okrutnymi ciosami w serce będą dla biednego potępieńca wszystkie te otrzymane łaski, gdy ujrzy, że skończył się już czas możliwości uratowania się przed wieczną katastrofą. Powie wtedy z płaczem razem z innymi swoimi towarzyszami niedoli: minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. Pomyśli sobie: o, gdybym tego całego trudu, jaki sobie zadałem dla potępienia się, użył dla Boga, byłbym teraz wielkim świętym. A co teraz z tego mam? Tylko zgryzoty i cierpienia, które będą mnie dręczyć przez całą wieczność. Ach, ta właśnie myśl będzie dla potępionego męką większą niż ogień i wszystkie inne tortury piekła. Ta myśl: mogłem być na zawsze szczęśliwy, a teraz muszę być na zawsze nieszczęśliwy. Modlitwa. Ach mój Jezu, jak mogłeś mnie znosić tak długo? Ja tyle razy odwracałem się od Ciebie, a Ty nie przestawałeś iść za mną. Ja tylekroć Cię obrażałem, a Ty mi darowałeś. Ja wciąż powracałem do znieważania Ciebie, a Ty wciąż powracałeś do przebaczania mi. Ach, daj mi jakąś część tego bólu, jaki znosiłeś w ogrodzie Getsemani z powodu moich grzechów, które wtedy wycisnęły z Ciebie krwawy pot. Mój drogi Odkupicielu, żałuję, że tak źle Ci odpłaciłem za Twoją miłość. O moje przeklęte przyjemności, brzydzę się Wami i przeklinam Was. To przez Was utraciłem łaskę mego Pana. Mój ukochany Jezu, teraz jednak kocham Cię ponad wszystko. Wyrzekam się wszystkich niedozwolonych uciech i postanawiam raczej umrzeć 1000 razy, niż Cię jeszcze kiedyś obrazić. Ach, przez to uczucie, jakim ukochałeś mnie na krzyżu i oddałeś za mnie swe boskie życie, obdarz mnie światłem i siłą do opierania się pokusom i uciekania się pod Twoją obronę, gdy będę kuszony. O Maryjo, moja nadziejo, Ty możesz u Boga wszystko wyprosić. Uproś mi więc świętą wytrwałość, bym już nigdy nie odłączył się od Jego świętej miłości. Punkt 3. Trzecią zgryzotą potępieńca będzie świadomość wielkiego dobra, jakie stracił. Święty Jan Chryzostom uważa, że dla potępionych większą udręką będzie utrata nieba niż same katusze piekła. Bardziej będzie ich dręczyć niebo niż piekło. Elżbieta, królowa Anglii, powiedziała kiedyś: jeśli Bóg da mi 40 lat panowania, to rezygnuję z nieba. Nieszczęsna, miała te 40 lat panowania. Ale co mówi teraz, gdy jej dusza opuściła już ten świat? Z całą pewnością teraz myśli inaczej. Jakże musi boleć i rozpaczać, uświadamiając sobie, że dla 40 lat ziemskiego panowania, zresztą sprawowanego ze strachem i trudem, pozbawiła się na wieki Królestwa Niebieskiego. Jednak najbardziej będzie dręczyć potępionego przez wieki myśl, że stracił niebo i najwyższe dobro, jakim jest Bóg, lub przez złośliwość innych ludzi, ale z własnej winy. Zrozumie, że został stworzony dla nieba. Zrozumie, że Bóg złożył w jego ręce wybór zapewnienia sobie życia wiecznego lub śmierci wiecznej. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. Gdyby tylko zechciał zostać na wieki szczęśliwym i że to on sam chciał wpaść do tej otchłani tortur, z której już ani nie potrafi sam wyjść, ani nikt go z niej nigdy nie uwolni. Zobaczy zbawionych swoich licznych znajomych, którzy byli w takim samym jak on, albo nawet i większym niebezpieczeństwie zgrzeszenia, ale ponieważ umieli się powstrzymywać, uciekać się do Boga, albo w razie upadku umieli szybko podźwignąć się z grzechu i na nowo powierzyć się Jemu, zostali zbawieni. On zaś, ponieważ nie chciał skończyć z grzechem szczęśliwie na ziemi, kończy nieszczęśliwie w piekle, w tym morzu męczarni, bez nadziei zaradzenia kiedykolwiek tej niedoli. Mój bracie, jeśli byłeś dotychczas tak szalony, że dla jakiejś nędznej przyjemności straciłeś niebo i Boga, to postaraj się jak najszybciej wyjść z tego stanu teraz, dopóki jeszcze masz czas. Nie chciej trwać dalej w tym szaleństwie. Oby cię ogarnęła trwoga, że możesz na wieki opłakiwać swoje nieszczęście. Kto wie, czy to rozmyślanie, które teraz czytasz, to nie ostatnie Boże wołanie do ciebie. Kto wie, czy jeśli teraz nie zmienisz życia, to za następnym popełnionym grzechem śmiertelnym Pan cię nie opuści, skazując tym samym na wieczną mękę pośród tej zgrai szaleńców, którzy już obecnie są w piekle i wyznają swoje błędy. Zboczyliśmy z drogi prawdziwej, ale wyznają je w rozpaczy, widząc, że tych błędów nie da się już naprawić. Kiedy szatan kusi cię znów do grzechu, wspomnij na piekło i powierzaj się Bogu i Najświętszej Pannie. Myśl o piekle uchroni cię od niego. We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz. Oczywiście nie sama z siebie, ale dlatego, że ta myśl skłoni cię do uciekania się do Boga. Modlitwa. O moje najwyższe dobro, ileż to razy traciłem cię dla dosłownie niczego, przez co zasłużyłem, by cię utracić na zawsze. Ale pociesza mnie to, co mówi twój prorok. Niech się weseli serce szukających Pana, a zatem nie powinienem wątpić w możliwość znalezienia cię, mój Boże, jeśli cię szukam z całego serca. Tak, mój Panie, teraz pragnę twojej łaski bardziej niż jakiegokolwiek innego dobra. Zgadzam się na pozbawienie mnie wszystkiego, nawet życia, bylebyś mnie tylko nie pozbawił swojej miłości. Mój Stwórco, kocham cię ponad wszystko i dlatego mi przykro, że cię obrażałem. Mój Boże, którego porzucałem i lekceważyłem, wybacz mi prędko i spraw, bym cię znalazł, bo nie chcę cię już utracić. Jeśli przyjmiesz mnie na nowo do swojej przyjaźni, postanowię porzucić wszystko i ukochać tylko ciebie i dzięki twemu miłosierdziu spodziewam się, że tak się stanie. Odwieczny Ojcze, wysłuchaj mnie przez miłość Jezusa Chrystusa, wybacz mi i obdarz mnie tą łaską, bym już nigdy więcej nie odłączył się od ciebie. Gdybym znów cię dobrowolnie utracił, miałbym podstawy do lęku, że mnie tym razem opuścisz. O Maryjo, pośredniczko grzeszników, pojednaj mnie z Bogiem, a potem strzeż mnie pilnie pod swym płaszczem, abym go już nigdy nie utracił. Rozmyślanie 29. O niebie. Smutek wasz zamieni się w radość. Punkt 1. Starajmy się obecnie znosić cierpliwie utrapienia tego życia, ofiarując je Bogu w łączności z męką, którą Jezus Chrystus wycierpiał z miłości do nas, i pokrzepiajmy się nadzieją raju. Kiedyś te wszystkie braki, cierpienia, prześladowania i lęki skończą się, a gdy się zbawimy, zamienią się nam w radość i szczęście w Królestwie Błogosławionych. Sam Pan dodaje nam otuchy. Smutek wasz zamieni się w radość. Zatem zastanówmy się teraz nieco nad niebem. Ale cóż o nim powiemy, skoro nawet najbardziej oświeceni święci nie potrafili nam dać wyobrażenia o rozkoszach, jakie Bóg przeznaczył dla swoich wiernych sług? Dawid nie umiał powiedzieć o tym nic więcej ponad to, że niebo to dobro najbardziej godne pożądania. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Wobec tego przynajmniej Ty, mój święty Pawle, który zostałeś porwany do raju, powiedz nam, co tam widziałeś. Nie, odpowiada apostoł, tego, co tam widziałem, nie da się wyrazić. Rozkosze nieba to tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Są one tak wielkie, że nie mogą być opowiedziane, a nawet nie godzi się tego próbować. Nie mogę wam powiedzieć nic więcej ponad to, mówi apostoł, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Żaden człowiek na ziemi nigdy nie widział ani nie słyszał, ani nie zrozumiał piękna i harmonii szczęścia, jakie Bóg przygotował kochającym go. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć dóbr niebiańskich, ponieważ wszelkie pojęcia naszego umysłu odnoszą się do dóbr ziemskich. Gdyby konie miały rozum i dowiedziały się, że ich pan przygotował na swoje wesele wielką ucztę, wyobrażałyby sobie, że na tę ucztę nie może się składać nic innego niż smaczne siano, owies i jęczmień, ponieważ tylko te pokarmy konie znają. Podobnie i my myślimy o dobrach raju. Pięknie jest w letnią noc widzieć niebo roziskrzone gwiazdami. Rozkosznie jest w wiosennym czasie znaleźć się nad brzegiem morza, kiedy jego toń jest spokojna i przejrzysta, tak, że można pod nią widzieć pokryte zielenią głazy i przemykające zwinnie ryby. Nader przyjemnie jest przebywać w ogrodzie pełnym owoców i kwiatów, otoczonym kręgiem tryskających wodą fontan, pełnym latających i śpiewających ptaków. Na usta nasuwają się wtedy same słowa: ach, cóż to za raj! Jak to raj? Jaki tam raj? Inne są dobra raju. Żeby mieć o nich jakieś, choćby mgliste, wyobrażenie, trzeba sobie uświadomić, że tam jest wszechmogący Bóg, który zajmuje się tylko sprawianiem przyjemności duszom, które kocha. Święty Bernard pyta: czy chcesz wiedzieć, co jest w niebie? I odpowiada: nie ma tam nic, czego byś nie chciał. Jest wszystko, czego pragniesz. Nie ma niczego, co by się mogło nie podobać, a jest wszystko, co się podoba. O Boże, co powie dusza, wchodząc do tego szczęśliwego królestwa? Wyobraźmy sobie, że umiera jakaś panienka lub młodzieniec, którzy poświęcili się miłości ku Jezusowi Chrystusowi, a teraz z nadejściem śmierci opuszczają tę ziemię. Dusza stawia się na sąd, boski sędzia zaś obejmuje ją i oznajmia, że została zbawiona. Wychodzi naprzeciw niej jej anioł stróż i gratuluje jej, ona zaś dziękuje mu za opiekę, jaką nad nią sprawował. Następnie anioł mówi: śmiało, piękna duszo, ciesz się, jesteś już zbawiona. Pójdź oglądać oblicze swego Pana. I oto dusza przepływa przez obłoki, przestrzenie kosmiczne, krainę gwiazd i wchodzi do nieba. O Boże, co powie, stawiając pierwszy krok w tej błogosławionej ojczyźnie, patrząc po raz pierwszy na to miasto rozkoszy? Aniołowie i święci wyjdą jej naprzeciw i powitają ją serdecznie. Jakiejże radości dozna, spotykając się ze swoimi krewnymi czy przyjaciółmi, którzy już wcześniej dostali się do nieba, i ze swoimi świętymi orędownikami. Dusza będzie chciała wówczas uklęknąć przed nimi, by ich uczcić, ale ci święci odezwą się do niej: bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim. Następnie zaprowadzą ją do ucałowania stóp Maryi, Królowej Nieba. Co za błogie uczucie przejmie duszę, kiedy po raz pierwszy pozna naocznie tę boską Matkę, która tyle jej pomogła w drodze ku zbawieniu. Zobaczy wtedy wszystkie łaski, jakie od Maryi otrzymała, a ona obejmie ją serdecznie. Od Maryi zaprowadzą duszę do Jezusa, który ją powita jako swoją oblubienicę, mówiąc: pójdźże z Libanu, oblubienico moja, będziesz ukoronowana. Moja oblubienico, ciesz się, bo skończyły się już twoje łzy, niedole i lęki. Przyjmij koronę wieczną, którą ci nabyłem swoją krwią. W końcu sam Jezus zaprowadzi ją po błogosławieństwo swego boskiego Ojca. On zaś obejmie ją i pobłogosławi, mówiąc: wejdź do radości Twego Pana i uczyni ją szczęśliwą tym samym szczęściem, którym On się cieszy. Modlitwa. Oto mój Boże, u Twych stóp, niewdzięcznik stworzony przez Ciebie dla nieba, ale tylekroć dla nędznych przyjemności wyrzekający się go na Twoich oczach, zgadzający się zatem na potępienie w piekle. Ufam jednak, że już mi przebaczyłeś wszystkie moje niegodziwości, jakie Ci wyrządziłem, a za które zawsze wciąż od nowa żałuję i chcę żałować aż do śmierci. I chcę, byś mi je zawsze wciąż od nowa przebaczał. Lecz niestety, o Boże, choć mi już przebaczyłeś, zawsze pozostanie to prawdą, że ośmieliłem się zasmucić Ciebie, mojego Odkupiciela, który oddał swe życie dla wprowadzenia mnie do swojego Królestwa. Niech będzie na zawsze uwielbione i błogosławione Twoje miłosierdzie, mój Jezu, który dotychczas znosiłeś mnie z tak wielką cierpliwością i zamiast mnie ukarać, mnożyłeś okazywane mi łaski, oświecenia i wezwania. Zatem widzę, mój drogi Zbawicielu, że naprawdę chcesz mnie zbawić, chcesz mnie mieć w swojej Ojczyźnie, bym tam Cię kochał na wieki. Lecz też chcesz, bym najpierw ukochał Cię na tej ziemi. O tak, chcę Cię kochać, choćby nawet raj nie istniał. Ja pragnę Cię kochać, dopóki żyję, z całej duszy, ze wszystkich sił, skoro Ty, mój Bóg, pragniesz, bym Cię kochał. Mój Jezu, bądź przy mnie ze swoją łaską, nie opuszczaj mnie. Moja dusza jest wieczna. Czy więc mam zdać na los szczęścia to, czy będę Cię na wieczność kochał, czy też nienawidził? O nie, ja chcę Cię na wieczność kochać, również już w tym życiu i to bardzo, bym mógł Cię bardzo kochać w przyszłym. Rozporządzaj mną tak, jak Ci się podoba. Każ mnie, jak zechcesz. Bylebyś mnie tylko nie pozbawiał swojej miłości. Poza tym zdaję się całkowicie na Twoją wolę, mój Jezu. Twoje zasługi to moja nadzieja. O Maryjo, całą ufność pokładam w Twoim wstawiennictwie. Ty mnie zachowałaś od piekła, gdy grzeszyłem. Teraz więc, gdy pragnę dobra, Ty tym bardziej dopomożesz mi w zbawieniu i staniu się świętym. Punkt drugi. Gdy dusza wejdzie do boskiej szczęśliwości, gdzie nie ma nic, czego byś nie chciał, nie zazna już żadnych utrapień. Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. W niebie nie ma już ani chorób, ani ubóstwa, ani niewygód życiowych. Nie ma tam zmian dnia i nocy, zimnej i upalnej pory roku. Tam jest zawsze pogodny dzień. Stała wiosna zawsze rozkoszna. Nie ma tam prześladowań ani zawiści. W tym królestwie miłości wszyscy kochają się szczerze i każdy cieszy się dobrem innego jak swoim własnym. Nie ma tam już czego się bać, ponieważ dusza utrwalona w łasce nie może już zgrzeszyć, czyli utracić swojego Boga. Oto czynię wszystko nowe. Wszystko jest tam zawsze nowe. Wszystko cieszy i zaspokaja wszelkie potrzeby. Jest tam wszystko, czego pragniesz. Wzrok będzie nasycony, oglądając to miasto cud piękna. Co za rozkosz sprawiłby nam widok miasta, w którym ulice byłyby z kryształu, domy ze srebra, a ich dachy ze złota, a to wszystko otoczone girlandami kwiatów. O ileż piękniejsze jednak będzie rajskie miasto, a co dopiero będzie zobaczyć jego mieszkańców wszystkich ubranych po królewsku, bo tu wszyscy są królami, jak mówi święty Augustyn. Ilu obywateli, tylu królów. Jak wspaniale będzie zobaczyć Maryję, piękniejszą niż całe niebo i boskiego baranka, niebiańskiego oblubieńca Jezusa. Zmysł powonienia będzie nasycony wchłanianiem prawdziwie rajskich zapachów. Słuch będzie nasycony dźwiękiem niebiańskiej muzyki. Święty Franciszek z Asyżu omal nie umarł z uczucia słodyczy, usłyszawszy pewnego razu w objawieniu jedno tylko pociągnięcie przez anioła smyczkiem po strunach skrzypiec. Cóż to będzie dopiero usłyszeć wszystkich świętych aniołów wyśpiewujących chórem Bożą chwałę. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Jakże błogo będzie słyszeć Maryję wychwalającą Boga. Krótko mówiąc, tam są wszelkie rozkosze, jakich tylko można zapragnąć. Ale wszystkie te dotychczas rozważane przyjemności to tylko niższe dobra raju. Właściwym dobrem stanowiącym o niebie, jego najwyższym dobrem jest Bóg. Święty Augustyn mówi: wszystko, czego oczekujemy, zamyka się w tym jednym słowie – Bóg. Nagrodą, którą Pan nam obiecuje, nie są tylko piękne widoki, cudowne dźwięki i inne radości tego miasta szczęścia. Największą nagrodą jest sam Bóg, czyli widzenie Go twarzą w twarz i kochanie Go. Ja będę Twoją zapłatą, aż nadto wielką. Święty Augustyn mówi, że gdyby Bóg pozwolił oglądać swe oblicze potępionym, natychmiast piekło stałoby się dla nich miłym rajem. I dodaje, że gdyby duszy kończącej ziemskie życie dano do wyboru albo będąc w piekle widzieć Boga, albo nie będąc w piekle nie widzieć Go, wybrałaby raczej oglądanie Pana i znoszenie mąk piekielnych. W tym życiu nie jesteśmy w stanie pojąć tej radości oglądania i kochania Boga, aczkolwiek możemy nabrać o niej pewnego wyobrażenia. Przede wszystkim Boża miłość jest tak słodka, że jeszcze w tym życiu unosiła nad ziemię nie tylko dusze, ale i ciała świętych. Święty Filip Neri został pewnego razu uniesiony w powietrze wraz z ławką, na której siedział. Święty Piotr z Alkantary wzniósł się również ponad ziemię wraz z drzewem, które objął, a które zostało wyrwane z korzeniami. I dalej wiemy o świętych męczennikach, którzy dzięki słodyczy Bożej miłości cieszyli się nawet pośród zadawanych im tortur. Święty Wincenty, o czym relacjonuje święty Augustyn, gdy go męczono, mówił tak swobodnie, że wydawało się, iż kto inny cierpi, a kto inny mówi. Święty Wawrzyniec, rozciągnięty na rozpalonej kracie, kpił ze swego kata. Obróć mnie i skosztuj. Z tej strony jestem już dostatecznie upieczony. Tenże święty Augustyn tłumaczy to tak, że Wawrzyniec, płonąc ogniem boskiej miłości, nie odczuwał palenia ziemskim ogniem. I dalej. Jakiej nawet słodyczy doznaje na tej ziemi grzesznik, opłakując swoje grzechy? Stąd święty Bernard mówi: jeśli tak słodko jest płakać dla Ciebie, Boże, to cóż dopiero będzie cieszyć się Tobą? Jakiej słodyczy doznaje dusza, która podczas modlitwy oświecona Bożym światłem poznaje dobroć Boga, miłosierdzie, jakie jej okazywał, oraz miłość, jaką do niej żywił i żywi Jezus Chrystus. Wtedy dusza z miłości jakby się rozpływa i unosi się ponad siebie. A przecież na tej ziemi nie widzimy Boga takim, jaki jest, lecz jakby w ciemności. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, w Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz mamy jakby opaskę na oczach. Bóg zaś ze swej strony ukrywa się za zasłoną wiary i nie pozwala się nam widzieć. Co to będzie, gdy ta opaska opadnie zabrana, a zasłona się podniesie i zobaczymy Boga twarzą w twarz? Zobaczymy wtedy, jak Bóg jest piękny, jak wielki, jak sprawiedliwy, jak doskonały, jak miły i godny miłości. Modlitwa. Ach, moje najwyższe dobro, to ja jestem tym nieszczęśnikiem, który odwrócił się od Ciebie i odtrącił Twoją miłość. Dlatego nie jestem już godzien ani Cię widzieć, ani kochać. Ale Ty jesteś tym, który dla okazania mi litości nie miał litości nad sobą i wydał się na bolesną, haniebną śmierć na drzewie niesławy. Ta Twoja śmierć pozwala mi mieć nadzieję, że pewnego dnia będzie mi dane widzieć Cię i cieszyć się Twoim obliczem, kochając Cię przy tym ze wszystkich sił. Ale teraz, gdy znajduję się w niebezpieczeństwie utracenia Cię na zawsze, a już straciłem Cię przez swe grzechy, co uczynię przez tę resztę życia, która mi pozostała? Czy nadal będę Cię znieważał? Nie, mój Jezu, brzydzę się wszystkimi sprawionymi Ci przykrościami i nienawidzę ich. Przykro mi w najwyższym stopniu, że Cię krzywdziłem i kocham Cię z całego serca. Czy odtrącisz od siebie duszę skruszoną i kochającą Cię? Nie, wiem przecież, co powiedziałeś, że nie potrafisz, mój ukochany Odkupicielu, odtrącić nikogo, kto w żalu rzuca się do Twych stóp. Tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Jezu, porzucam wszystko i nawracam się do Ciebie. Obejmuję Cię i przytulam do swojego serca. Ty też obejmij mnie i przytul do swego serca. Odważam się tak mówić, ponieważ mam do czynienia z nieskończoną dobrocią. Mówię do tego Boga, który nie zawahał się umrzeć z miłości do mnie. Mój drogi Zbawicielu, spraw, bym wytrwał w Twojej miłości. Moja droga Matko Maryjo, przez Twą miłość do Jezusa Chrystusa wyjednaj mi to wytrwanie. Tak ufam, tak niech się stanie. Punkt trzeci. Na tym świecie największą udręką dla dusz kochających Boga i znajdujących się w stanie oschłości duchowej jest lęk, czy Go istotnie kochają i czy są przez Niego kochane. Nie wie człowiek, czy jest miłości, czy nienawiści godzien. Ale w niebie dusza jest pewna, że kocha Boga i jest przez Niego kochana. Widzi, że jest szczęśliwie pogrążona w miłości swego Pana, że ten Pan ją obejmuje jako swoją drogą córkę i widzi, że ta miłość nigdy już, na wieki się nie zerwie. Ten błogosławiony płomień miłości rozgorzeje jeszcze bardziej, gdy dusza pozna lepiej, jak wielką miłość Bóg nam okazał, stając się człowiekiem i umierając za nas. I jak wielka miłość kryje się za ustanowieniem Najświętszego Sakramentu, że sam Bóg stał się pokarmem zwykłego robaczka. Dusza ujrzy też wówczas szczegółowo wszystkie łaski, jakie jej Bóg wyświadczył, uwalniając ją od tak licznych pokus i niebezpieczeństwa zguby wiecznej. Zrozumie także, że te zgryzoty, choroby, prześladowania i straty, które uważała za przejaw niełaski Boga i za Jego karę, były wszystkie znakami Jego miłości i zrządzeniami Bożej opatrzności, mającymi na celu doprowadzenie jej do raju. A zwłaszcza zrozumie cierpliwość, jaką Bóg jej okazywał, mimo jej licznych grzechów i miłosierdzie, jakie jej wyświadczał, obdarzając ją tak obficie swoim światłem i kierując do niej tak liczne wezwania swej miłości. A wreszcie z wysoka, ze szczytu tej błogosławionej góry, zobaczy w piekle liczne dusze potępione za mniej grzechów, niż ona popełniła. A oto jednak ona jest zbawiona, posiada Boga i jest pewna, że już nigdy przez całą wieczność nie utraci tego najwyższego dobra. A zatem zbawiony zawsze będzie się cieszyć tym szczęściem, które przez całą wieczność w każdej chwili będzie dla niego zawsze nowe, tak jakby dopiero od tej chwili zaczynał go kosztować. Zawsze będzie tego szczęścia pragnął i zawsze je otrzyma. Będzie zawsze zadowolony i zawsze pragnący. Zawsze pragnący i zawsze nasycony. Tak, bo pragnienie nieba nie męczy, a jego posiadanie nie nuży. Krótko mówiąc, jak potępieni są naczyniami pełnymi gniewu, tak zbawieni są naczyniami pełnymi zadowolenia. Tak pełnymi, że nawet na tej ziemi, gdy władca wprowadzi duszę do swej piwnicy winnej, tym winem jest jego boska miłość. Upaja ją szczęściem tak bardzo, że traci ona upodobanie do wszelkich rzeczy ziemskich. O ileż więc doskonalej zostaną upojeni, wstąpiwszy do nieba, wybrani według tego, co mówi Dawid, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Wtedy to dusza, oglądając w odsłoniętej postaci swoje najwyższe dobro i jednocząc się z nim ściśle, zostanie tak bardzo upojona miłością, że w swym szczęściu zatraci się w Bogu, to znaczy zapomni całkiem o sobie i później też już o niczym innym nie będzie myśleć, tylko o kochaniu, wysławianiu i błogosławieniu tego nieskończonego dobra, które posiadła. Kiedy więc dokuczają nam krzyże tego życia, pobudzajmy się do ich cierpliwego znoszenia nadzieją nieba. Święta Maria Egipcjanka, zapytana pod koniec swego życia przez opata Zozyma, jak mogła przez aż tyle lat wytrzymać na pustyni, odpowiedziała: dzięki nadziei nieba. Święty Filip Neri, kiedy mu zaproponowano tytuł kardynała, pokazał, co jest dla niego ważniejsze, podrzucając w górę swój biret i wołając: niebo, niebo! Brat Idzi, jeden z pierwszych franciszkanów, na wypowiedziane przy nim słowo niebo doznał takiego porywu entuzjazmu, że aż uniósł się w powietrze. Tak też i my, kiedy nas gnębią niedole tej ziemi, podnośmy oczy ku niebu, westchnijmy i pocieszajmy się tymi słowami: niebo, niebo. Pomyślmy, że jeśli pozostaniemy wierni Bogu, pewnego dnia skończą się te cierpienia, biedy i lęki i zostaniemy przyjęci do tej błogosławionej Ojczyzny, gdzie będziemy zawsze w pełni szczęśliwi, dopóki Bóg będzie Bogiem. Tam czekają już na nas święci, czeka Maryja, a Jezus stoi z koroną w ręku, by nas uczynić królami w tym wiecznym królestwie. Modlitwa. Mój drogi Zbawicielu, Ty mnie pouczyłeś, bym Cię prosił, przyjdź królestwo Twoje. Oto więc teraz Cię proszę, żeby w mojej duszy nastało Twoje królestwo, tak byś ją całkowicie posiadł, a ona by posiadła Ciebie, najwyższe dobro. O mój Jezu, Ty nie cofnąłeś się przed niczym, aby mnie zbawić i pozyskać moją miłość. Zbaw mnie więc, a tym moim zbawieniem niech będzie kochanie Cię na zawsze w tym i przyszłym życiu. Tyle razy odwracałem się od Ciebie, a mimo to zapewniasz mnie, że nie będziesz się wzbraniał przed objęciem mnie w raju przez całą wieczność taką miłością, jak gdybym Cię nigdy nie obraził. A ja, wiedząc o tym, czyż będę potrafił pokochać cokolwiek innego niż Ciebie, który pragniesz ofiarować mi raj, choć tyle razy zasłużyłem na piekło? Ach, mój Panie, obym Cię był nigdy nie znieważył. O gdybym się urodził po raz drugi, pragnąłbym Cię zawsze kochać. Ale co się stało, to się już nie odstanie. Teraz nic więcej już nie mogę, jak tylko ofiarować Ci tę resztę życia, jaka mi pozostała. O tak, oddaję Ci je całe, poświęcam się całkowicie Twojej miłości. Wyjdźcie z mojego serca, ziemskie uczucia. Zróbcie miejsce mojemu Bogu, który pragnie posiąść je całe. O tak, posiądź mnie całego, mój Odkupicielu, moja miłości, mój Boże. Od dziś począwszy, chcę myśleć tylko o tym, jak Cię zadowolić. Dopomóż mi w tym swoją łaską. Spodziewam się tego przez wzgląd na Twoje zasługi. Pomnażaj we mnie zawsze swoją miłość i pragnienie sprawiania Ci radości. Niebo, niebo! Kiedy, o Panie, zobaczę Cię wreszcie twarzą w twarz i przytulę się do Ciebie, już bez lęku, że mógłbym Cię utracić? Ach, mój Boże, podtrzymuj mnie, abym Cię już nigdy nie znieważył. O Maryjo, kiedyż ujrzę się u Twoich stóp w raju, wspomagaj mnie, moja Matko. Nie pozwól, bym się potępił, a przez to znalazł się daleko od Ciebie i Twojego Syna. Rozmyślanie 30. O modlitwie. Proście, a będzie wam dane. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Punkt 1. Nie tylko w tym cytowanym miejscu, ale i w tysiącach innych miejsc Starego i Nowego Testamentu Bóg obiecuje wysłuchanie tego, kto go prosi. Wołaj do mnie, a wysłucham Cię. Wzywaj mnie w dniu utrapienia, ja Cię uwolnię. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. I wiele innych podobnych. Dlatego Teodoret z Cyru powiedział, że modlitwa jest wprawdzie jedna, ale może wyprosić wszystkie rzeczy. Święty Bernard zaś mówi, że Pan udzieli nam albo tej łaski, o którą prosimy, albo innej, korzystniejszej dla nas. Także i prorok zachęca nas do modlitwy, zapewniając, że Bóg jest pełen litości dla tych, którzy Go proszą o pomoc. Ty bowiem, Panie, jesteś pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Jeszcze mocniejsza jest zachęta świętego Jakuba. Jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Apostoł ten mówi zatem, że Pan, gdy jest proszony, wyciąga swą rękę i daje więcej nawet niż to, o co się go prosi. Daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, to znaczy nie wymawia nam przykrości, które mu sprawiliśmy, kiedy jest proszony. Święty Jan Klimak mawiał, że modlitwa poniekąd zmusza Boga do udzielania nam tego, o co go prosimy. Modlitwa zadaje Bogu pobożny gwałt. Gwałt, ale gwałt, który jest mu miły, jak pisze Tertulian, i którego od nas pragnie. Tak, gdyż, jak uważa święty Augustyn, Bóg bardziej pragnie wyświadczać nam dobrodziejstwa, niż my je otrzymywać. A jest tak dlatego, że Bóg ze swojej natury to nieskończone dobro, jak pisze święty Leon. Bóg, którego naturą jest dobroć. Dlatego Jego największym pragnieniem jest dać nam uczestnictwo w Jego dobrach. Stąd święta Maria Magdalena de Pazzi mawiała, że Bóg ma jakby zobowiązania wobec duszy, która Go prosi, gdyż dzięki tej prośbie umożliwia mu spełnienie jego chęci rozdzielania nam swoich łask. Dawid zaś mówi, że właśnie po tej dobroci Pana, gotowego wysłuchać natychmiast każdego, kto go prosi, w którykolwiek dzień będę Cię wzywał, oto poznałem, że jesteś moim Bogiem. Dlatego niesłusznie niektórzy narzekają, uważa święty Bernard, że Bóg jest dla nich skąpy. O wiele słuszniej Bóg mógłby się skarżyć, że wielu jest dla Niego skąpych, nie prosząc Go o Jego łaski. Wielu ludzi narzeka, że brakuje im łaski, lecz słuszniej sama łaska powinna się skarżyć, że brakuje jej wielu ludzi. Na to właśnie skarżył się pewnego dnia Odkupiciel swoim uczniom. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Tak jakby mówił, nie oskarżajcie mnie, że nie byliście całkiem szczęśliwi. Oskarżajcie siebie, że nie prosiliście mnie o łaski. Od dziś już proście, a ja was zadowolę. Dlatego to starożytni mnisi kończyli swoje wykłady duchowe stwierdzeniem, że najbardziej dla zbawienia użytecznym ćwiczeniem duchowym jest modlenie się zawsze słowami: Panie, pospiesz mi na pomoc. Czcigodny ojciec Paweł Senieri zwierzał się, że podczas medytacji początkowo kładł główny nacisk na wzbudzanie pobożnych uczuć, ale później, poznawszy wielką skuteczność modlitwy prośby, starał się na nią kierować główną uwagę. My też róbmy to zawsze. Mamy Boga, który kocha nas aż nadmierną wręcz miłością i troszczy się o nasze zbawienie. Dlatego jest zawsze gotowy do wysłuchania proszących Go. Ziemscy książęta, zauważa święty Jan Chryzostom, przyjmują na audiencjach tylko niewielu petentów, ale Bóg udziela posłuchania każdemu, kto go pragnie. Modlitwa. Odwieczny Boże, uwielbiam Cię i dziękuję Ci za wszelkie dobrodziejstwa, jakich mi udzieliłeś, za to, że mnie stworzyłeś i odkupiłeś przez Jezusa Chrystusa, że mnie uczyniłeś chrześcijaninem, że na mnie czekałeś, gdy ja trwałem w grzechu i że mi tak wiele razy przebaczyłeś. Ach, mój Boże, nigdy bym się nie posunął do znieważenia Cię, gdybym w pokusach uciekał się do Ciebie. Dziękuję Ci za światło, dzięki któremu teraz dajesz mi poznać, że całe moje zbawienie zależy od modlenia się do Ciebie i proszenia Cię o Twoje łaski. A zatem proszę, w imię Jezusa Chrystusa, abyś mi dał wielki ból za moje grzechy, świętą wytrwałość w Twojej łasce, dobrą śmierć i raj, ale przede wszystkim proszę o najwyższy dar Twojej miłości i o doskonałą zgodność z Twoją świętą wolą. Wiem już, że na te łaski nie zasługuję, ale Ty je przyrzekłeś temu, kto Cię o nie prosi dla zasług Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie dla zasług Jezusa Chrystusa o nie proszę i się spodziewam. O Maryjo, Twoje modlitwy wyjednują wszystko, o co się prosi, więc módl się za mną. Punkt drugi. Rozważmy z kolei konieczność modlitwy. Święty Jan Chryzostom mówi, że jak ciało bez duszy jest martwe, tak też martwa jest dusza bez modlitwy. I podobnie, jak woda jest konieczna roślinom, by nie uschły, tak i też modlitwa jest nam konieczna, byśmy nie zginęli. Nie mniej trzeba nam modlitwy niż drzewom wody. Bóg chce zbawić wszystkich. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, a nie chce, by ktokolwiek się potępił. Nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. ale też pragnie, abyśmy Go prosili o łaski konieczne do zbawienia. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy w stanie zachowywać Bożych przykazań bez aktualnej pomocy Pana, a po drugie, ponieważ nie chce On dawać nam łask, na których nam nie zależy. Taki jest wszak naturalny porządek rzeczy. Dlatego to Święty Sobór Trydencki powiedział, że Bóg nie nakłada na nas przykazań niemożliwych do wypełnienia, gdyż dla ich wykonania albo daje nam tak zwaną łaskę bezpośrednią, aktualną, albo też daje nam łaskę proszenia o tę łaskę aktualną. Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych, lecz nakazując coś, upomina, byś czynił to, co możesz i prosił o pomoc do wykonania tego, czego nie możesz. Podobnie święty Augustyn uczy, że wyjątkiem tak zwanych łask pierwszych, jak na przykład powołanie do wiary lub pokuty, wszystkich innych, zwłaszcza łaski wytrwałości, Bóg udziela tylko temu, kto o nie prosi. Wiadomo, że pewnych łask udziela Bóg nawet tym, którzy się o nie nie modlą, jak na przykład początku wiary. Inne jednak przygotował tylko dla modlących się o nie, na przykład wytrwałości aż do śmierci. Stąd teolodzy, za świętym Bazylim, świętym Augustynem, świętym Janem Chryzostomem, Klemencem Aleksandryjskim i wielu innymi ojcami Kościoła, uważają, że modlitwa jest dla dorosłych konieczna do zbawienia, tak zwaną koniecznością środka. Tak więc bez modlitwy nie można się zbawić. Leonard Lesjusz, jezuita, twierdzi nawet, że należy to uważać za artykuł wiary. Świadectwa Pisma Świętego w tym względzie są jasne. Zawsze trzeba się modlić. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Proście, a otrzymacie. Nieustannie się módlcie. Użyte tu słowa trzeba, módlcie się, proście, oznaczają według powszechnego zdania doktorów Kościoła ze świętym Tomaszem z Akwinu na czele przykazanie obowiązujące pod grzechem ciężkim, zwłaszcza w trzech przypadkach. Pierwszym, gdy człowiek znajduje się w stanie grzechu, drugim, gdy jest w niebezpieczeństwie śmierci, trzecim, gdy jest poważnie zagrożony możliwością zgrzeszenia. Dlatego autorytety teologiczne powszechnie uczą, że nie można obronić przed zarzutem grzechu ciężkiego tego, kto się nie modli przez miesiąc albo najwyżej 2 miesiące. Przyczyna tkwi w tym, że modlitwa jest środkiem, bez którego nie możemy otrzymać pomocy koniecznych do zbawienia. Proście, a otrzymacie. Kto prosi, ten otrzyma. A zatem, jak mówi święta Teresa, kto nie prosi, ten nie otrzyma. A już przedtem to samo powiedział święty Jakub. Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Zwłaszcza modlitwa jest konieczna do otrzymania cnoty powściągliwości. Zrozumiawszy, że nie mogę być powściągliwy, jeśli Bóg mnie nim nie uczyni, poszedłem do Niego i prosiłem Go. Podsumujmy ten punkt. Kto się modli, ten na pewno się zbawi. Kto się nie modli, ten się na pewno potępi. Wszyscy, którzy osiągnęli zbawienie, osiągnęli je dzięki modlitwie. Wszyscy, którzy się potępili, potępili się przez to, że się nie modlili. I to właśnie jest dla nich w piekle i będzie na zawsze powodem największej rozpaczy, że mogli się tak łatwo zbawić, modląc się. Teraz natomiast nie ma już na to czasu. Modlitwa. Ach, mój Odkupicielu, jak mogłem w przeszłości żyć w takim zapomnieniu o Tobie? Ty byłeś gotów wyświadczyć mi wszelkie łaski, jakich bym pragnął. Czekałeś tylko, bym o nie poprosił. Ale ja myślałem tylko o zaspokajaniu swoich zmysłów. nie przejmując się zbytnio tym, że byłem pozbawiony Twojej miłości i Twoich łask. Panie, zapomnij o mojej tak wielkiej niewdzięczności i zmiłuj się nade mną. Przebacz mi te liczne przykrości, które Ci wyrządziłem, i obdarz mnie wytrwałością, a także łaską proszenia Cię zawsze o Twoją pomoc, aby już nigdy Cię nie obrazić. O Boże mojej duszy, nie dozwól, bym się w tym zaniedbał, jak to było dawniej. Daj mi światło i siłę uciekania się zawsze do Ciebie, zwłaszcza gdy moi wrogowie kuszą mnie, bym Cię na nowo znieważał. Udziel mi, mój Boże, tej łaski ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa i Twoją miłość ku Niemu. Dość już, mój Panie, tych wszystkich wyrządzonych Ci zniewag. Przez tę resztę życia, jaka mi pozostała, chcę Cię kochać. Obdarz mnie swoją świętą miłością, a ona niech mnie skłania do błagania Cię o pomoc zawsze, gdy znajdę się w niebezpieczeństwie utracenia Cię wskutek grzechu. Maryjo, moja nadziejo, od Ciebie spodziewam się łaski polecania się zawsze Tobie i Twojemu Synowi w moich pokusach. Wysłuchaj mnie, moja Królowo, przez Twoją niezmierzoną miłość ku Jezusowi Chrystusowi. Punkt trzeci. Rozważmy na koniec warunki modlitwy. Wielu prosi, a nie otrzymuje, bo nie modlą się jak powinni. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Aby modlitwa była dobra, trzeba po pierwsze pokory. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bóg nie wysłuchuje próśb pyszałków, natomiast nie odtrąca bez wysłuchania modlitw pokornych. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. I to nawet wtedy, gdy w przeszłości byli oni grzesznikami. Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Po drugie, trzeba ufności. Któż zaufał Panu, a został zawstydzony? W tym właśnie celu Jezus Chrystus nas uczy, abyśmy, prosząc Boga o Jego łaski, zwracali się do Niego słowem Ojcze. Czyli mamy Go prosić z takim zaufaniem, z jakim Syn zwraca się do swojego Ojca. Kto zaś prosi z zaufaniem, otrzyma wszystko. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Któż zaś mógłby się obawiać, mówi święty Augustyn, że zostanie zawiedziony w tym, co mu obiecała sama prawda, czyli Bóg. Bóg nie jest jak ludzie, mówi Biblia, którzy przyrzekają, a potem obietnic nie dotrzymują, bo albo przyrzekając z premedytacją kłamali, albo potem zmienili zdanie. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jest jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego lub nie wykona tego, co oznajmił? Zresztą po to, dodaje tenże święty Augustyn, Pan tylekroć by nas zachęcał, byśmy go prosili o łaski, gdyby nie miał zamiaru ich udzielić? Przyrzekając zaś, zobowiązał się udzielić nam łask, o które prosimy. Sam się uczynił naszym dłużnikiem. Ale ktoś powie, jestem grzesznikiem, więc nie zasługuję na wysłuchanie. Na to święty Tomasz odpowiada, że moc modlitwy nie opiera się na naszych zasługach, ale na boskim miłosierdziu. Każdy, kto prosi, otrzymuje, co pewien autor komentuje. Każdy, czyli zarówno sprawiedliwy, jak i grzesznik. Zresztą pod tym względem nasz Odkupiciel rozwiał wszelkie wątpliwości, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Tak jakby mówił: grzesznicy, Wy nie macie zasług, to ja mam je wobec Ojca. Proście więc w moje imię, a ja wam obiecuję, że otrzymacie wszystko, o co prosicie. Tu jednak trzeba zastrzec, że ta obietnica nie odnosi się do łask doczesnych, takich jak zdrowie, majątek i tym podobne. Tych łask Pan nam często odmawia, i słusznie, bo widzi, że przeszkodziłby nam w osiągnięciu zbawienia wiecznego. Czego choremu potrzeba, to lepiej wie lekarz niż ten chory, mówi święty Augustyn i dodaje, że niektórym Bóg odmawia z miłosierdzia tego, co innym daje z gniewu. Dlatego o łaski doczesne powinniśmy prosić zawsze warunkowo, o ile są korzystne dla duszy. Natomiast o łaski duchowe, takie jak przebaczenie grzechów, wytrwałość w dobrym, Boża miłość i tym podobne, powinniśmy przeciwnie prosić bezwarunkowo i z mocną ufnością, że je otrzymamy. Jezus Chrystus bowiem mówi: jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Po trzecie i najważniejsze, w modlitwie trzeba wytrwałości. Korneliusz Alapid mówi, że Pan chce, abyśmy w modlitwie byli wytrwali aż do natręctwa. To właśnie znaczą słowa Pisma Świętego. Zawsze trzeba się modlić. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Nieustannie się módlcie. To też znaczą owe powtórzenia. Wydawałoby się niepotrzebne w tym zdaniu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Dla samego wyrażenia myśli wystarczyłoby tylko proście. Ale Pan chciał nam dać do zrozumienia, że powinniśmy postępować tak jak żebracy, którzy tak długo nie przestają prosić, nalegać i kołatać do drzwi, dopóki wreszcie nie dostaną jałmużny. A zwłaszcza wytrwanie w dobrym aż do śmierci to łaska, której nie można otrzymać bez stałej modlitwy. Tego wytrwania nie możemy sobie wysłużyć w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale poprzez modlitwę, jak mówi święty Augustyn, w pewnym sensie je sobie wysługujemy. Ten boski dar można sobie pokornie wysłużyć, to jest można go wyjednać, prosząc o niego. Módlmy się więc zawsze i nie ustawajmy w modlitwie, jeśli chcemy się zbawić. Spowiednicy zaś i kaznodzieje niech stale zachęcają do modlitwy, jeśli chcą duszom dopomóc w zbawieniu. I jak nam radzi święty Bernard, zawsze uciekajmy się do wstawiennictwa Maryi. Szukajmy łaski, a szukajmy jej przez Maryję, bo czego ona szuka, to znajduje i nie może zawieść. Modlitwa. Mój Boże, ufam, że już mi przebaczyłeś, ale moi wrogowie nie przestaną walczyć ze mną aż do śmierci. Jeśli mi nie pomożesz, wrócę na drogę zguby. Ach, przez zasługi Jezusa Chrystusa, proszę Cię o świętą wytrwałość. Nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. I o tę samą łaskę proszę dla wszystkich, którzy teraz trwają w Twojej przyjaźni. Opierając się na Twojej obietnicy, jestem pewien, że dasz mi tę wytrwałość, jeśli nie będę ustawał w proszeniu o nią. Ale boję się właśnie tego, że w pokusach zaniedbam uciekania się do Ciebie, przez co znowu zacznę upadać. Proszę Cię zatem o łaskę stałej modlitwy. Spraw, bym w niebezpieczeństwie upadku zawsze się Tobie polecał i wzywał na pomoc najświętsze imiona Jezusa i Maryi. Mój Boże, to sobie postanawiam w nadziei, że z Twoją łaską to wykonam. Wysłuchaj mnie przez miłość Jezusa Chrystusa. O Maryjo, moja Matko, wyjednaj mi, bym w niebezpieczeństwie utraty Boga zawsze uciekał się do Ciebie i do Twojego Syna.
Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.